Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Wszystkich Świętych. Z Apokalipsy świętego Jana. Przestańcie szkodzić ziemi, morzu i drzewom, aż pieczęcie położymy na czołach sług naszego Boga. Z Psalmu 24. Kto ma niesplamione ręce i czyste serce, kto nie zużywa swego życia na to, co bezbożne, kto nie składa fałszywej przysięgi przeciw swemu bliźniemu, taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i doświadczy miłosierdzia ze strony Boga, swego Wybawcy. Z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że dziećmi Boga zostaliśmy nazwani i nimi jesteśmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy usiadł, przybliżyli się do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i uczył ich, mówiąc: błogosławieni. Siostry i bracia, piękną uroczystość dziś przeżywamy w Kościele, we wspólnocie Kościoła, wspólnocie, która przekracza nasz ziemski wymiar. Uroczystość Wszystkich Świętych, doświadczenie jedności, doświadczenie bliskości, doświadczenie komunii, wspólnoty z tymi, którzy przekonali się, jak dobry jest Bóg, którzy cieszą się chwałą nieba, o których wiemy, że są świętymi czy błogosławionymi, bo tak ich nazwał Kościół, to Kościół rozeznał, i tymi wszystkimi, o których jeszcze nie wiemy, a którzy już w niebie są i cieszą się tą bliskością Boga, są wypełnieni łaską. Jedność Kościoła, nas, którzy pielgrzymujemy, tych, którzy cieszą się chwałą i są naprawdę wypełnieni szczęściem Boga, i tych, którzy mają w sobie tę tęsknotę, tę nadzieję na szczęście, bo wiedzą, że jeszcze chwila, jeszcze moment. I dobrze, że Kościół każe nam dzisiaj popatrzeć trochę w niebo, ale też popatrzeć na siebie nawzajem. Wielu z nas w tym czasie odwiedzi groby swoich bliskich. Będziemy tłumnie zaglądać na cmentarze. Będziemy patrzeć na krzyże, zapalać światło, stawiać kwiaty, modlić się przede wszystkim. Będziemy się modlić za naszych bliskich zmarłych. Ale dziś nie może nam uciec z perspektywy właśnie uroczystość Wszystkich Świętych. To dziś w Kościele dzień ogromnej radości, bo możemy przekonać się, jaki plan ma dla każdego z nas nasz Pan i Bóg. Dlatego dzisiaj, na początku, podczas czytania tekstów będących dla mnie pomocą w odkryciu konkretnego kierunku tej liturgii słowa, pozwoliłem sobie na urwanie Ewangelii. Kiedy Jezus otwiera swoje usta, zaczyna uczyć tych najbliższych i mówi: błogosławieni. My wiemy, że potem pojawia się 8 określeń, które często nazywamy konstytucją Bożego Królestwa. Ale zanim dotrzemy do tego momentu, mamy jeszcze 3 wcześniejsze słowa, na które bardzo warto dziś zwrócić uwagę. Najpierw Księga Apokalipsy świętego Jana. To fragmenty 7 rozdziału, wersety między 2 a 4, a potem od 9 do 14. Oczywiście dobrze jest przeczytać werset wprowadzający, czyli pierwszy wers 7 rozdziału. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 kątach ziemi. Tu od razu można wyjaśnić, że ziemia w Apokalipsie jest widziana jako czworobok i na krańcach tego czworoboku stają aniołowie. Co robią? Zatrzymywali 4 wiatry ziemskie, aby wiatr nie wiał ani na ziemi, ani na morzu, ani na żadne drzewo. Potem Jan zobaczył innego anioła, który wyłonił się od wschodu słońca i trzymał pieczęć Boga żyjącego. I właśnie ten anioł odzywa się do owych 4, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu. Tak naprawdę, gdybyśmy jeszcze sięgnęli choćby do wizji proroka Ezechiela, to zobaczymy, że ci aniołowie są posłani, by wszystko zniszczyć, by stało się nowe, by była nowa ziemia i nowe niebo. Mają władzę niszczenia wszystkiego. No właśnie, jest jeden wyjątek. Przestańcie szkodzić, aż pieczęcie położymy na czołach sług naszego Boga. Są ludzie, o których anioł wstrzymujący tych aniołów zniszczenia, mówi: są słudzy naszego Boga. Jan słyszy liczbę 144 tysiące. Po prostu to jest potężne mnóstwo. 12 razy 12 razy 1000. Chodzi o mnóstwo ludzi. Bo wielu na ziemi jest sługami Boga. Na czym polega to położenie pieczęci? Właśnie w proroctwie Ezechiela, ale też w późniejszych rozdziałach Apokalipsy, przeczytamy o tym, że pieczęcią jest ostatnia litera alfabetu hebrajskiego. Taw, tau, krzyż. Naznaczenie krzyżem na czołach tych, którzy służą Bogu. W Dziejach Apostolskich przeczytamy, że przyszedł taki moment, kiedy wierzących w Chrystusa zaczęto nazywać tymi od Jezusa właśnie, Christianoi, chrześcijanami. Tak mocno było widać, tak wyraziście świadczyli o miłości, o związaniu z Jezusem, że zaczęto ich nazywać Chrystusowymi. Znak krzyża na czołach jest znakiem miłości do Boga i również znakiem miłości Boga do człowieka, bo przecież wiemy, że krzyż jest takim znakiem, jest tym miejscem objawienia miłości. Sam w sobie krzyż jest przekleństwem, ale kiedy na niego wchodzi Bóg, kiedy Bóg wybiera krzyż jako swój tron, wtedy naprawdę wszystko się zmienia. Co więcej, w kolejnych rozdziałach przeczytamy o tym, że ci opieczętowani, czyli naznaczeni krzyżem, mają na swoich czołach imię Boga żyjącego. Tak jakby krzyż stał się imieniem Boga. Czy sam krzyż? Czy może miłość? Miłość, która bywa krzyżem albo bywa ukrzyżowana. I każdy z nas, kochane siostry, drodzy bracia, tego doświadcza. Jeśli zgadzamy się na miłość, jeśli poważnie traktujemy miłość, jeśli ją wybieramy, jeśli jej chcemy, to często też pojawia się krzyż. Zresztą wielu świętych powtarzało, ostatnio nawet święty Jan Paweł II, miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie jesteście w stanie unieść. Miłość i krzyż. Tylko Bóg potrafi sprawić to, że Jego krzyż rozkwita miłością, jest miejscem zbawienia. I dlatego, stając się podobnym do Chrystusa, zgadzam się również na to, by moje życie, często ukrzyżowane albo rozkrzyżowane, naznaczone jakimś krzyżem, stało się miejscem miłości. O to chodzi, o tę autentyczność. Bo kiedy pójdziemy dalej w lekturze tego 7 rozdziału Apokalipsy, usłyszymy, że to ogromne mnóstwo stanęło przed tronem, przed barankiem, że są ubrani w białe szaty, że mają palmy w rękach i że wołają wielkim głosem uwielbienie. I nagle ktoś ze starców odzywa się do Jana, pytając: ci odziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? I po chwili odpowiada: to ci, którzy przybywają z wielkiego ucisku, swoje szaty wyprali i wybielili je we krwi baranka. Myślę, że dla nas dziś bardzo ważne jest, by usłyszeć również to zdanie. Ci, którzy przybywają z wielkiego ucisku, swoje szaty wyprali i wybielili je we krwi baranka. Nie we własnej krwi, choć to często byli męczennicy. Nie o ich krew chodzi, chodzi o krew baranka. Kochani, tutaj chodzi naprawdę o Eucharystię, chodzi o przyjęcie zbawienia. Dopiero co wczoraj słyszeliśmy w drugim czytaniu, w liście do Hebrajczyków, że Chrystus przez swoją krew wszedł do świętego miejsca i może zbawiać na wieki tych, którzy tego zbawienia potrzebują, właśnie dzięki mocy swojej krwi. On jest tym, który nas zbawia. Nie my sami siebie zbawiamy. My możemy przyjąć zbawienie. To nie jest tak, że teraz nie wiadomo, jak będziemy pracować nad sobą i nagle się okaże, że już zasłużyliśmy na niebo. Nie da się tak. Nie o tym mówi Kościół. Tę tezę, czy hipotezę, Kościół już dawno potępił. Nie wiem, dlaczego wielu chrześcijan do tego wraca. Przybywają z wielkiego ucisku, to prawda. Mierzyli się z krzyżem. Doświadczyli krzyża, doświadczyli cierpienia, ale kochali. Oni nie są bezgrzeszni. Oni się nawracali. Oni raz po raz wybierali Boga. Swoje szaty wyprali i wybielili we krwi baranka. Traktowali poważnie Eucharystię. Traktowali poważnie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Pewnie to dziś zadanie dla wielu z nas, dla każdego z nas. Byśmy na nowo odkryli, czym jest Eucharystia. Byśmy na nowo odkryli miłosierdzie Boga. bo to odkrycie może nas mobilizować i ma nas i chce nas mobilizować do tego, by faktycznie być świadkami miłości, by odpowiadać na miłość Boga, miłością do Boga i miłością do człowieka, miłością do siebie również. To pierwsze ze wszystkich przykazań, najważniejsze spośród przykazań. Słuchaj, będziesz kochał. Bóg nas zbawia i kiedy poznaje się tę miłość, to nie można zostać obojętnym. Nie da się, po prostu się nie da. Dlatego odpowiadamy nawróceniem, dlatego odpowiadamy miłosierdziem, dlatego odpowiadamy cierpliwością, łagodnością, opanowaniem, wiernością, dobrocią, uprzejmością i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie owoce Ducha Świętego, które Paweł wymienia w liście do Galatów. Owoce Ducha, owoce Bożego życia w nas. Taka jest kolejność. Najpierw spotykam zachwycającego Boga, który odczuwa zachwyt, widząc mnie, grzesznika, i odpowiadam na ten zachwyt, na tę miłość, odpowiadam zupełnie nowym życiem, innym życiem. I o tym mówi nam między innymi psalm 24, a przynajmniej jego pierwsza część. Kto wejdzie na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? I pada w czwartym wersecie odpowiedź. Ten, kto ma niesplamione ręce, czyste serce, kto nie zużywa swego życia na to, co bezbożne, kto nie składa fałszywej przysięgi przeciw swemu bliźniemu. No dobrze, kto z nas jest bez grzechu? Kto zachował swoje serce czystym? Kto sobie nigdy, przysłowiowo, nie pobrudził rąk, nie wypowiedział kłamstwa, nie skrzywdził innego, nie manipulował i tak dalej? Kto się nigdy nie zajmował innymi bożkami? Kto z nas nie pomyślał sobie, choć raz w życiu, że Bóg przeszkadza? Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i doświadczy miłosierdzia ze strony Boga, swego wybawcy. No właśnie, jeśli ktoś byłby bez grzechu, tak pobożny, tak sprawiedliwy, tak bardzo poszukujący Boga, to dlaczego miałby doświadczyć miłosierdzia? Czy miłosierdzie potrzebne jest świętym? Nie. Miłosierdzia potrzebują grzesznicy. Miłosierdzia potrzebuje każdy z nas. Bo nie mamy niesplamionych rąk, nie mamy czystego serca. Często tracimy życie na to, co do Boga nie prowadzi. Przeciwnie. Odsuwa od Niego, oddala. Szastamy słowami na prawo i lewo. Nieobce są nam oszustwa, kłamstwa, obmowy. A przecież chcemy błogosławieństwa. I przychodzimy po miłosierdzie. I doświadczamy miłosierdzia. I stajemy często bezradni, bezbronni i trochę jakby przetrąceni tą świadomością, że Bóg naprawdę po raz kolejny nam przebacza. Być może ktoś z was nie potrafi uwierzyć, że Bóg przebaczył, że Bóg nie wróci do tych grzechów, które zostały wyznane w spowiedzi. Ale naprawdę, On nie wróci do tego. On przebaczył. Przyjęliście to przebaczenie, tę miłość. Trzeba uwierzyć, warto uwierzyć. Nie można nie uwierzyć, że Bóg jest tak dobry. I zobaczcie, prowadzi nas liturgia słowa dalej, właśnie do tego przekonania. Pierwszy list świętego Jana, początek 3 rozdziału. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że dziećmi Boga zostaliśmy nazwani, nimi jesteśmy. Popatrz, zobacz, przekonaj się, doświadcz tego. Jaką miłość dał ci Ojciec? Zobacz, bo można tę miłość zobaczyć. Możesz tę miłość zobaczyć, kiedy staniesz przed lustrem. Możesz tę miłość zobaczyć w oczach tych, których kochasz i którzy kochają ciebie. Co więcej, ta miłość objawia się również w fakcie, że zostaliśmy nazwani dziećmi Boga. No właśnie, nie jesteśmy byle kim. Jesteśmy córkami i synami Boga. Nie jesteśmy bezimienni. Nie jesteśmy beznadziejni. Nie jesteśmy nic nie warci. Jesteśmy dziećmi Boga. Nadać nazwę w języku biblijnym to znaczy tak naprawdę nadać sens. Uczynić coś sensownym. Dać imię. Czyli pozwolić, by coś zaistniało w czasie, w przestrzeni, w historii. By było zauważone. By nie było pominięte. Ilu tak o sobie myśli? Dziś mamy dzień, w którym możemy sobie powiedzieć, sobie samym powiedzieć, jesteś dzieckiem Boga. I to słowo stało się życiem. Zostaliśmy nazwani dziećmi Boga i nimi jesteśmy. I to wszystko się dzieje. My cały czas odkrywamy, co co to znaczy być dzieckiem Boga. Uczymy się, czynimy Go Ojcem, odkrywamy Go jako Ojca. Świat poznaje Boga dzięki nam, przez nas poznaje Boga. Czasami zdarza się niestety, że przez nas też nie rozpoznaje Boga. Ale dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego potrzebujemy tej łaski, tej bliskości z Bogiem. Zobaczyć, przekonać się, doświadczyć, posmakować. To jest konkret. Tu nie ma miejsca na odrealnione twierdzenia i jakieś tezy. To jest konkretne życie, konkretna miłość, bardzo konkretny sens. Jako ostatnią pieczęć otrzymujemy Ewangelię o błogosławieństwach. Bardzo dobrze znany nam początek 5 rozdziału redakcji świętego Mateusza. Jezus wchodzi na górę, siada, przychodzą Jego najbliżsi i wtedy zaczyna mówić: błogosławieni, szczęśliwi. Kiedy dziś na świeżo czytałem te błogosławieństwa, to pierwszą myślą, która pojawiła się w mojej głowie, było: jak można nazwać błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, ludzi, którym się nie udało? Bo są ubodzy, bo płaczą, bo łagodni są, bo łakną i pragną sprawiedliwości, bo rozdają miłosierdzie, bo w tym brudnym świecie mają czyste serce, bo wprowadzają pokój, choć świat uwielbia podziały, bo nawet są prześladowani. I jeszcze Jezus doda: błogosławieni jesteście, gdy was znieważą, oskarżą, kłamiąc powiedzą o was wszelkie zło z mojego powodu. Cieszcie się i weselcie. I od razu przyszła odpowiedź. Można być prawdziwie ubogim, a można też łudzić się jakimś fałszem bogactwa. Można prawdziwie płakać i można fałszywie cieszyć się i odsuwać od siebie jakiekolwiek powody do smutku. Można udawać, że jest się szczęśliwym i można prawdziwie tęsknić za szczęściem. Pomyślałem sobie, że w kontekście dzisiejszej uroczystości chcę spojrzeć na tę Ewangelię właśnie od strony prawdy. Prawdą jest, że jestem biedaczkiem często, że upadam, że chcę, aby było inaczej, że chcę swojego nawrócenia, że jest coraz więcej okazji, by dawać miłosierdzie, to znaczy iść z miłością tam, gdzie powinno się nienawidzić, albo przynajmniej odwrócić się na pięcie i nigdy nie wracać. Że chcę tego czystego serca w nie da się ukryć bardzo brudnym świecie. I że choć to niepopularne, chciałbym być człowiekiem, który raczej godzi niż dzieli. Zresztą w taki sposób rozpoznawano chrześcijan w pierwszych wiekach. Wprowadzali pokój tam, gdzie były podziały, gdzie były wojny, gdzie była nienawiść. Papież Franciszek, komentując tę Ewangelię, mówił między innymi o świętym Franciszku z Asyżu i o czasach ogromnego niepokoju i w Kościele, i w świecie. I przypomniał również postać Karola de Foucault, jego przejrzystego serca dla wszystkich, dla chrześcijan, dla muzułmanów, dla każdego, kogo mógł spotkać. Błogosławieństwa mają być naszą charakterystyką. One są o nas. A przynajmniej Jezus chciałby, żeby były o nas, bo kiedy wypowiadał słowa o błogosławionych, patrzył na swoich uczniów. Na tych, którzy się odwrócili, którzy uciekli później, którzy wciąż nie dorastali do tej miłości, która dała się ukrzyżować i która zabiła śmierć swoim zmartwychwstaniem. To jest słowo o nas, to ma być Ewangelia o nas. I mam nadzieję, że za wiele, wiele lat, kiedy tę Ewangelię będzie się czytać w uroczystość Wszystkich Świętych, to wielu pomyśli sobie o nas. Może o tobie, droga siostro, drogi bracie, może o mnie. I będą dziękować Bogu, że się Jego błogosławieństwa wypełniły w naszym życiu. Dlatego bardzo, bardzo gorąco życzę wam. Niech te błogosławieństwa będą prawdziwe w nas. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.